A teraz chciałbym porozmawiać po prostu o polityce. I skoro to jest polityczne, czyliśmy chillowali na początku, więc teraz może warto przejść do tematów przynajmniej około politycznych. Adam, myślę, że jesteś w bardzo dobrej pozycji, żeby zdefiniować w sposób taki merytoryczny, ale jednocześnie przystępny do naszych chillujących słuchaczy, czym jest trzecia RP? Ten oddech jest dobrym znakiem.
Święty Augustyn powiedziałby, że trzecia RP jest brakiem bytu. Czyli jest czystą negacją autentycznego państwa polskiego. No, u świętego Augustyna to byłaby negacja bytu w sensie Boga i Bożego stworzenia, ale w sensie politologicznym jest to oczywiście pewna negacja. Musimy sobie zdać sprawę, i to jest chyba coś, co my sobie nie uświadamiamy. Ja sobie to ostatnio uświadomiłem, biorąc udział w jednej z debat. Właściwie dlaczego powstała trzecia RP? Ona powstała z wszystkich możliwych powodów, tylko nie wewnętrznych. Otóż Stany Zjednoczone prowadziły przez wiele dziesięcioleci zimną wojnę, tak zwaną, ze Związkiem Radzieckim i traktowały jako swój cel na początku nie tyle rozbicie Związku Radzieckiego, bo to się kiedyś wydawało niemożliwe, co przede wszystkim traktowały jako swój cel osłabienie Związku Radzieckiego poprzez neutralizację jego sojuszników z Układu Warszawskiego. I celem Stanów Zjednoczonych była tak zwana demokratyzacja, co będzie oznaczało przejęcie władzy przez siły niekomunistyczne i które wyprowadzą Polskę z Układu Warszawskiego i Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, czyli RWPG. I Stany Zjednoczone walczyły o Polskę demokratyczną i niekomunistyczną, nie z miłości do Polski, tylko ze względów polityki światowej, czyli żeby osłabić Związek Radziecki. I następnie te Stany Zjednoczone popierały równie gorliwie akcesję Polski do tak zwanej Europy, czyli w tej chwili Unii Europejskiej, z powodu nie znów sympatii, radości i miłości do Polski, tylko że w Stanach Zjednoczonych uznano, to nawet w ostatniej strategii Donalda Trumpa jest jakby prawie że ekspresji powiedziane, że kraje Europy Środkowo-Wschodniej po kilkudziesięciu latach komunizmu będą zdecydowanie mocniej broniły swojej niepodległości przed procesami uniformizacji, centralizacji, to się teraz mówi federalizacji Unii Europejskiej, czyli że będą taką, można powiedzieć, no, agenturą amerykańską, która będzie dbała o to, żeby Unia Europejska nie przekształciła się w superpaństwo, czyli pomysł, prawda, frau Ursuli von der Leyen. I pod to, jakby pod te projekty są, i pod ten projekt jest podczepione Prawo i Sprawiedliwość i nieomylny prezes Jarosław Kaczyński. Druga część sceny politycznej, na czele z Donaldem Tuskiem, ten projekt kontestuje, ponieważ zakłada, że taka można powiedzieć, jak jest narracja prorosyjska, to może być i proniemiecka. Mianowicie prowadzi narrację proniemiecką, że Polska po to wyszła z bloku wschodniego, żeby stać się integralną częścią, prowincją Unii Europejskiej. Innymi słowy, dwie główne siły polityczne i większość pozostałych również nigdy nie zakładały, że państwo polskie istnieje dla Polaków, dla obywateli polskiej, było tylko funkcją układu geopolitycznego świata. I póki i wtedy, kiedy rządzi PiS, nazwijmy to stronnictwo proamerykańskie, PiS taką politykę prowadził osłabiania Rosji, czyli walki z Federacją Rosyjską z jednej strony, z drugiej strony blokowanie programu centralizacji Unii Europejskiej, to już tam szczególnie za Morawieckiego to tam powiedzmy sobie szczerze fikcja, ale tak mniej więcej to miało wyglądać. Z kolei obóz zmieniający też nazwę Donalda Tuska, funkcjonuje w ten sposób, że chce zwinąć państwowość polską, formalnie właściwie, no i przekształcić w w taki, bym nazwijmy to, stan, czy też prowincję Unii Europejskiej. Żadna z tych partii nie zakłada, że Polska istnieje sama z siebie i dla siebie. I to jest jakby podstawa niebytu, dlatego mówię, niebytu III Rzeczypospolitej. Podobne poglądy wyznają, nie wiem, lewica, która też jest bardzo silna, poddana narracji proniemieckiej przez cały program europejski. To jest narracja proniemiecka gdzieś tam pod fundacją tam Róży Luksemburg. Trzeba by zobaczyć, jak tam środki leciały. Polska 2050 to jest dokładnie ten sam kierunek. PSL to taka dziwna partia, bo jak się rozmawia z takimi zwykłymi działaczami PSL-u, to oni są bardzo patriotyczni i wszystko i tak dalej. Ale to jest partia zastraszona. To znaczy partia, która wie, że jak chce mieć te profity u władzy, te agencje rolne wszystkie, no to niestety trzeba grać to, co mówią więksi i silniejsi i podczepić się przede wszystkim pod każdego w tej chwili akurat pod narrację europejską. Tak. Ale przeciętny działacz PSL-u z niższego szczebla, to on się generalnie z tym nie zgadza. Mało tego, nawet na wyższym szczeblu wielu działaczy wie, że to jest zły kierunek, fatalny dla Polski, no ale na czele partii posadzili sobie takiego, bym powiedział, no, inteligencika zapatrzonego w pseudointeligencję z wielkich miast, prawda, zwanego Tygryskiem, no i który koniecznie chce być bardziej europejski. Skutek jest taki, że ci Europejczycy z wielkich miast na niego nie głosują, bo dla nich to jest zawsze i tak ze wsi, a ci na wsi na niego nie głosują, bo to, co on głosi, to jest nie ich świat. Dlatego PSL prawdopodobnie padnie. No i to w tej chwili właściwie pojawia się możliwość rozluźnienia sceny politycznej. Mamy tutaj dwie partie. Jedna w postaci Korony, która w moim przekonaniu rzeczywiście jest zainteresowana tym, żeby Polska była sama z siebie i dla siebie. Stąd zarzucany Grzegorzowi Braunowi ciągle onucyzm, dlatego że polityk ten nie zakłada, że Polska ma być albo agenturą Stanów Zjednoczonych, albo landem Unii Europejskiej, tylko ma alternatywy geopolityczne, na przykład gdzieś tam w kierunku BRICS-u, Rosji i tak dalej, tak jak to robią Węgry. I Konfederacja, która trochę do PSL-u jest podobna. To znaczy kierownictwo tej partii jest bardzo oportunistyczne, niższy szczebel jest bardzo, że tak powiem, polski i która w sytuacji dominacji KOPiS-u, czyli Koalicji Obywatelskiej i PiS-u będzie się, żeby być w koalicji rządowej, proamerykańską koncepcję podpisywać, ale jeśli zobaczysz, że koncepcje główne się załamują, to tak samo bym powiedział, zrobi zwrot, jeżeli zobaczy, że można więcej ugrać na głoszeniu programu rzeczywistej niepodległości Polski. Także bym powiedział tak, byliśmy w czarnej dziurze, dalej w niej jesteśmy, ale przynajmniej widać światełka.
Zgadzam się z tobą, to jest świetna diagnoza w ogóle, że Konfederacja przemienia się w PSL, ale wydaje mi się, że jest tutaj pewna czerwona linia, która, bo to co powiedziałeś o III RP, to jest masterclass, świetnie zdefiniowałeś esencję naszej państwowości, jeśli można to tak nazwać w ogóle. Natomiast ja ostatnimi czasy bardzo mocno rozczytałem się w profesorze Łagowskim, Walickim, Bieleniu.
Czyli czysty onucyzm.
Czysty onucyzm.
Czysty. I zasadniczo patrzcie, dochodzę państwo. To jest onucyzm w formie czystej, nieskażonej w ogóle myśleniem systemowym. Czysty onucyzm.
Pozdrawiamy Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy, naturalnie, ale dochodzę do takiego wniosku, że Rosjanie często, jak mówią o sytuacji na Ukrainie, twierdzą, że powód istnienia Ukrainy, w szczególności po tym burdelu na Majdanie, ale jeszcze w 2004 roku, tak zwanej pomarańczowej rewolucji, było coś takiego. Młodzi słuchacze, na długo jeszcze przed Majdanem 2013, że Rosjanie twierdzą, że Ukraina miała być takim projektem, nazywają to antyrosją. I uważam, że my też mieliśmy być projektem o nazwie antyrosja, ponieważ jak patrzę na wszystkich naszych polityków, łącznie z przyszłym PSL-em, Konfederacją obecnie, PSL-em obecnym, PiS-em PO, To wszystko w polityce wschodniej albo optyce wschodniej sprowadza się do licytacji na to, kto jest bardziej antyrosyjski. Czyli PiS zarzuci Tuskowi, że spotkał się z Putinem, to jest agentem ruskim. Z kolei Tusk powie, że wy jesteście w koalicji z Orbanem, to wy jesteście agentami ruskimi. No i tak o Macieju, prawda? Generalnie rzecz ujmując, sytuacja kompletnie absurdalna. Ty to na pewno zauważasz, bo wszyscy, którzy czytają twojego X-a, to widzą. I czego państwo nie rozumiecie, tak? To jest słynne twoje zakończenie.
Nawet już jest artykuł naukowy o tym zakończeniu.
O proszę.
Znalazłem ostatnio na Google Scholar.
To trochę jak słynne zakończenie wpisu na swoim social media Trumpa. Thank you for your attention to this matter. Natomiast jak to jest, że nam tak bardzo mocno odwaliło na punkcie Rosji, a takie kraje jak Węgry, Słowacja, Czechy, które też przecież miały swoje epizody z Rosjanami, nie zwariowali na tym punkcie.
To może zacznijmy od tego, co zacząłeś na początku, a mianowicie Ukraina jako antyrosja i Polska jako antyrosja. Projekt jest znacznie starszy, niż nam się wydaje. Projekt sięga roku 1916. Został wtedy pierwszy raz zwerbalizowany. Akt 5 listopada 1916 roku, zwany również Aktem Dwóch Cesarzy. Mm. Przypomnijmy, był to na ziemiach zajętych Królestwa Kongresowego z Warszawą, zajętych przez Niemców i Austro-Węgry. Cesarze niemiecki i austro-węgierski wydali proklamację o utworzeniu państewka polskiego, przyszłej monarchii. Potem się tam okazało, że tam najchętniej z jakimś Hohenzollernem w katolickiej wersji, bo tam była taka linia. Albo z Habsburgiem z Żywca, ale na niego się Niemcy nie zgadzali.
Z Habsburgiem z Żywca?
Tak.
Tego Żywca?
Tak, tego Żywca. To autentyczny, on się uważał za Polaka, więc dlatego się Niemcy na niego nie zgadzali.
Nie bywały. Mhm.
Tak, on odmówił podpisania, nie pamiętam, Reichslisty czy Volkslisty w 1939 roku. Powiedział, że jest Polakiem, nie czuje się Niemcem i z Niemcami nie chce mieć nic wspólnego. Byli tacy Niemcy, no na przykład, nie wiem, admirał Unruk, który się dowodził tam, prawda, na Helu i który trafił do niewoli niemieckiej i powiedział, że on nie zna niemieckiego, chociaż był z pochodzenia Niemcem i prosił o tłumacza. No to przyprowadzili mu tłumacza, no i się tam okazało, że dopiero jest problem, bo jego polski był bardzo słaby.
Niezłe jaja.
Tak, ale w każdym razie, ale ponieważ tłumacz znał zarówno polski, jak i niemiecki, więc dawali radę. Tak. Pewnie domyślam się, że admirałowi, jak brakowało polskiego słowa, to po cichu rzucał niemieckie. Tak, ale się uważał za Polaka, nie, odmówił jakiejkolwiek współpracy, wolał pójść do obozu jenickiego.
Szacun,
tak. Ale w każdym razie, tylko ja mówię o tym 1916 roku. Otóż wtedy proklamowano Królestwo Polskie, Austriacy, przede wszystkim Niemcy, to był niemiecki pomysł, po to, żeby wyrwać zabór rosyjski i stworzyć na nim państewko buforowe, początek tego, co dzisiaj się potem określano Mitteleuropy. Mm. Następnie po traktacie brzeskim w marcu 1918 roku Niemcy zaczęli powoływać tam państwa typu Litwa i właśnie Ukraina. I jak się przeczyta niemieckich teoretyków i geopolityków z tamtej epoki, pomysł był bardzo prosty. Rosjanie ze swoimi granicami doszli do granicy Niemiec. Dlatego trzeba stworzyć system państw zależnych, buforowych, wykorzystywanych przez Niemcy gospodarczo, które będą przy okazji odsuwały Rosję od granic Niemiec, pomniejszały ją, zmniejszały jej potencjał ekonomiczny i demograficzny, a więc militarny w warunkach powszechnej służby wojskowej. I w ten sposób Rosja będzie słabła. Stąd w środowiskach niemieckich pangermanów, czyli najbardziej radykalnych niemieckich szowinistów, tam był pomysł Ukrainy. Ukraina. Tam był cały pomysł, że jak się wyrwie Ukrainę od Rosji i stworzy się tam takie quasi samodzielne państewko, Rosja zostanie właściwie wyrzucona z Europy i te tereny wzmocnią potencjał Niemiec kosztem Rosji. I Rosja już nie będzie liczącym się graczem w Europie. Ta koncepcja, potem można ją znaleźć w książce Zbigniewa Brzezińskiego Wielka Szachownica. Wielkiej Szachownicy jest dokładnie to samo powiedziane. Trzeba popierać państwa Europy tam środkowo-wschodniej i tak dalej. I trzeba myśleć o tym, żeby stworzyć niezależną Ukrainę, bo w ten sposób Rosję wyrzuci się z Europy daleko, będzie wielki bufor, no i bez Ukrainy będzie zdecydowanie słabsza, bo 50 milionów ludzi jej ubędzie. Czyli jakby mamy, trudno powiedzieć, czy Brzeziński znał geopolityków niemieckich z I wojny światowej, czy też po prostu z rozważań mu to wyszło, że tak trzeba zrobić. Brzeziński chyba, z tego co pamiętam, nie znał języka niemieckiego. I dlatego jak pisał o III Rzeszy, to pisał te swoje książki z Friedrichiem, który był Niemcem z pochodzenia i on tę część niemieckie pisał, a Brzeziński pisał właśnie o Europie, o Polsce, przede wszystkim o Rosji i Związku Radzieckim, bo z kolei znał ten język. Czyli jakby to się, że tak powiem, jest pewna logiczna koncepcja. I Rosjanie traktują to na takiej zasadzie, że ukraiński separatyzm w stosunku do ich imperium pod hasłem państwa narodowego, bo z ich perspektywy to jest separatyzm od imperium, został jakby stworzony i wymyślony z zewnątrz. Przez Niemców w I wojnie światowej, przez Austriaków został również stworzony, przecież oni tam mieli tam Habsburga jednego, którego planowali, żeby był właśnie królem czy tam księciem Ukrainy, a potem został opisany właśnie przez Brzezińskiego. Więc z perspektywy rosyjskiej skojarzenie, że popieranie nacjonalizmu ukraińskiego z ich punktu widzenia separatyzmu jest po prostu projektem antyimperialnym. Skierowanym przeciwko rosyjskiemu imperializmowi. Ja powiem tak, z punktu tam jedni se mogą popierać Ukrainę, inni nie. Z punktu widzenia badacza stosunków międzynarodowych nie ma wątpliwości, że zaangażowanie państw zachodnich, a szczególnie Stany Zjednoczone, w kolorową rewolucję na Ukrainie miało taki cel. Sami Ukraińcy gdzieś tam zaczęli przyznawać, chyba i Amerykanie, że zainwestowali w to w sumie 5 miliardów dolarów.
Tak, sama Wiktoria Nuland
to powiedziała, tak, która akurat te pieniądze rozdawała. Tak, która rozdawała te pieniądze, więc nie inwestuje się 5 miliardów dolarów, dlatego że chcemy walczyć o demokrację na Ukrainie.
Nie? Myślałem, że...
Powiem tak, Polacy to by zainwestowali. Ale to zresztą akurat dzisiaj, kiedy nagrywamy, Donald Tusk się zobowiązał do daru dla Ukrainy, partycypowaniu w dary dla Ukrainy w wysokości 90 miliardów euro. To jest de facto dar, bo ma być on spłacony przez Ukrainę po uzyskaniu reparacji rosyjskich. I kiedy Ukraina uzyska reparacje rosyjskie?
Przypomina mi się tytuł pewnego filmu, Mission Impossible.
Tak, to jest Mission Impossible, bo Rosja musiałaby wojnę przegrać, żeby płaciła reparacje, ale się jakoś na to nie zanosi, więc de facto jest to darowizna. I Polska daje to za darmo i wszystko, co dała Ukrainie, za darmo, ze względów, że tak powiem, ideologicznych, tak, nie żądając niczego w zamian. Żaden amerykański polityk, a zwykle politycy amerykańscy, zanim zajęli się polityką, prowadzili jakiś biznes, tak. Ja nie znam biznesmena, który by dał 5 miliardów dolarów z przyczyn ideowych. Znasz takiego?
Jeszcze nie spotkałem, ale to wszystko przede mną, kto wie.
Znaczy generalnie, jak państwo jest pośród państwa ktoś taki, to tutaj tam jest numer konta, na który można wpłacać, czy tam zrzutki, czy coś. Także to 5 miliardów, jakby ktoś miał wolne, nawet złotych. Tak, to bierzemy.
Nawet ruble, 5 miliardów rubli. Wink, wink. Ale Adam, wróćmy do głównego wątku, bo dobrze zacząłeś, ale nadal chciałbym zrozumieć, dlaczego Czesi, Węgrzy i Słowacy nie dali się zwariować.
Bardzo prostego powodu. My sobie w Polsce myślimy, że przecież Czesi, Słowacy i Węgrzy powinni być antyrosyjscy, bo Węgry, 1944 rok, zdobycie Węgier przez Armię Czerwoną. Klęska i masakra drugiej armii węgierskiej pod Stalingradem, która tam brała w tym udział. 56 rok, interwencja radziecka. No same powody, żeby ich nie lubić. Jeszcze 1849 poskromienie węgierskiego powstania, bo Austriacy sami nie dawali rady przez armię rosyjską. Czesi. No oni może mniej mieli antyrosyjskości w historii swojej, bo zawsze byli prorosyjscy, bo ruch czeski nacjonalistyczny był prorosyjski. Ale 68 rok, tak. Problem jest banalnie prosty. W kulturze tych państw, narodów właściwie, nie ma świadomości historycznej nienawiści i konkurencji pomiędzy tymi państwami a Rosją. A my to mamy. I nam to przez historii przenosi, przede wszystkim tej historii, bym powiedział, takiej zmitologizowanej, wielcy wieszczowie romantyzmu, tam Mickiewicz, Słowacki i tak dalej. Otóż my mamy przekonanie, że my cały czas, gdzieś tak od Unii Polsko-Litewskich, jesteśmy od Unii Lubelskiej 1569 roku, jesteśmy ponad prawie 500 lat w gigantycznym konflikcie, najpierw z Moskwą, a potem z Rosją, o ziemie ruskie, czyli dzisiejszą Ukrainę, Białoruś, brama smoleńska naszego jednego geopolityka. To są wszystko ziemie, gdzie trwa konfrontacja polsko-rosyjska o panowanie nad Rusią.
Nawet jeśli nie ma tej konfrontacji, to ona trwa.
No tak, ona trwa. Jak to kiedyś kolega Tomasz Zomer napisał, to jest nasza przestrzeń historyczna. Cokolwiek by to słowo znaczyło, ono to formalnie nic nie znaczy, ale znaczy jakby nasze wyobrażenie, że to są nasze ziemie, prawda, byłe, polskie, polsko-litewskie i tak dalej. I to powoduje, że my toczymy już prawie 500 lat historyczną konfrontację o panowanie nad Rusią. I mimo, że żeśmy tą konfrontację przegrali totalnie, zabory właśnie były skutkiem przegranej konfrontacji, bo ona się zaczęła przecież o walkę o Rusię.
Trudno nie zauważyć.
Tak, trudno nie zauważyć, tak. Potem wynik II wojny światowej, i w ogóle radziecka agresja w 1939 roku na Kresy Rzeczypospolitej to jest dalej, że tak powiem, jednoczenie przez Rosjan wszystkich ziem ruskich. Następnie Polska przez 40 lat zwasalizowana wobec Związku Radzieckiego to jest skutek przegranych serii wojen przez 450 lat. Czy 400 wtedy jeszcze, właśnie z Rosją o ziemię nad Rusią. I my cały czas walczymy z Rosją o ziemię, o panowanie nad Rusią. Przynajmniej nam się tak wydaje, że walczymy, bo oczywiście Polska nie ma żadnego potencjału, żeby walczyć. Ani politycznego, bo się nie liczy na arenie światowej, a szczególnie z tymi ekipami, co rządzą, jak ja ich nazywam, elitką infantylno-agenturalną. Nie ma potencjału ekonomicznego, no bo jest sama przedmiotem neokolonializmu zachodniego, zachodnich korporacji. I wreszcie nie ma potencjału militarnego, żeby taką konfrontację toczyć. Więc to my toczymy werbalnie tą konfrontację i w naszych myślach. A jak państwo nie wierzą, co jest najsilniejszym tutaj motywem tego? Nawet nie historia, w sensu stricto. Mickiewicz, Słowacki, tak. Pamiętajcie państwo, wielka improwizacja, kiedy jest powiedziane, że ten rozum jest największym wrogiem polskości, to jest takie pytanie, się pojawia w wielkiej improwizacji, a kim jest rozum? Carem. Tak. Czyli to jest nasz mit narodowy, to jest te ziemie ruskie.
Co by oznaczało w sensu stricto, że kierowanie się tylko i wyłącznie materialnym interesem narodowym zwykłego Kowalskiego w polityce zagranicznej jest brakiem cnoty.
Tak, jest brakiem cnoty, bo prawdziwy patriotyzm polega na tym, że podejmujemy kolejną próbę wyrwania spod władzy Rosji Rusi.
To nosisz takie wrażenie czasami, że nawet w naszych gdzieś dyskusjach teologiczno, nie wiem, około religijnych. I to się przenosi trochę na politykę, że kategoria interesu narodowego u nas jest trochę degradowana na zasadzie, że to jest taki jakiś taki niezdrowy egoizm, to tak nie wypada.
Bo my generalnie w Polsce się uważa, że kierowanie się przez państwo polskie swoim własnym interesem jest nieetyczne. Mm. Racja stanu jest pojęciem nieetycznym w Polsce. Ale niestety rzeczywistość polityczna jest bardzo brutalna. Państwa się mogą kierować dwoma racjami. Albo się kierują własną racją stanu, czy jak w języku tomistycznym, dobrem wspólnym, własnym. Albo się kierują nie swoją własną racją stanu, ale to nie oznacza, że walczą o jakieś moralno-etyczne idee. To znaczy, że państwo takie działa dla cudzej racji stanu. Błędy polityczne na szachownicy międzynarodowej, czyli działania przeciwko swojej własnej racji stanu, są de facto działaniem na rzecz racji stanu innych państw.
Czy uważasz, że w ramach jakiejś takiej pedagogiki narodowej przydałoby się, żeby może z ambon nawet mówić o tym, że liczenie się z rzeczywistością jest de facto postawą katolicką?
Ale no, ambony to w Polsce jest raczej element właśnie tego wzmacniania, tego irracjonalizmu politycznego, ponieważ tam się uczy o tym, że Polska ma działać etycznie na arenie międzynarodowej. Czyli nie kierować się swoim interesem, tylko etycznością. Problem polega na tym, że jak się spytamy, co to jest to etyczne, no to się nagle okazuje, że to jest, kurczę, wspieranie Ukrainy kosztem własnego interesu, wspieranie integracji europejskiej, tak. No przecież w tej chwili z okazji 60-lecia listu biskupów polskich z 1065 roku mieliśmy takie wspólne oświadczenie przewodniczących episkopatów Polski i Niemiec, które się nie odbiło. Na szczęście dla Kościoła, ale powinno się odbyć, bo Kościół powinien moim zdaniem być napiętnowany za to oświadczenie. Tam jest wprost powiedziane, że Polska ma się nie kierować własnym interesem narodowym. Ma się kierować w kierunku integracji europejskiej, zwalczania nacjonalizmów tak zwanych, czyli polskiego interesu narodowego i wsparciem dla Ukrainy. Tam jest to wprost powiedziane, że integracja europejska plus wsparcie dla Ukrainy. Przecież to jest program Donalda Tuska. Więc lepiej niech te ambony zamilczą. Jak to mawiał Alberico Gentili, ciągle cytowany przez Karla Schmidta, silete teologii in munere alieno. Nie wypowiadajcie się teologowie nie w waszej dyscyplinie. Dziękujemy. Teolog zajmujący się stosunkami międzynarodowymi to jest dramat.
Ale widzisz, z drugiej strony taki kardynał Wyszyński był w stanie powiedzieć: nie zbawiajmy całego świata kosztem własnej ojczyzny.
Ale to inny świat. To jeszcze był inny świat, to jeszcze było duchowieństwo wychowane przed wojną. Kardynał Wyszyński, ponieważ to było w ten sposób, że okupanci hitlerowscy głównie, znaczy generalnie nie represjonowali wprost biskupów, żeby zachować pozór w stosunku do kolonizowanej ludności polskiej. Zajmowali się przede wszystkim eksterminacją niższego duchowieństwa i również tego studentów seminarium. I mówiąc wprost, zlikwidowali jakby ten, uderzali w tę najbardziej wykształconą i nie tylko katolicką, ale narodowo-patriotyczną myślącą część polskiego duchowieństwa. Także zostali, że tak powiem, ci, którzy z jakichś tam powodów nie zostali uznani za specjalne zagrożenie. No i to niestety były kolejne pokolenia polskiego duchowieństwa. Oni w pewnym momencie zostali biskupami i tak dalej.
Jak zauważyliście Państwo, nasz drugi gość ma też wiele do powiedzenia na ten temat. Temat głupoty polskich elit, to kościelnych i politycznych, porusza również zwierząt.
Tak. Ja to od razu powiem, że jeśli mój pies będzie to oglądał, tak, moja Krzysia, że to nie jest żadna zdrada.
Absolutnie.
Nie.
Przechodząc do drugiej części, naszej drugiej części.
Chapter 2.
Tak, to co mi się podoba w tobie, Adam, to jest to, że ty lubisz się, kolokwialnie rzecz ujmując, nabijać też z takich różnego rodzaju herezji politycznych, herezji religijnych. Na przykład bardzo mi się podoba to, że stajesz w kontrze do herezji libertariańskiej. Ja uważam, że kiedyś Peter Hitchens, brat Christophera Hitchensa, to jest taka ciekawa historia, bo Christopher Hitchens to był takim neokonserwatywnym lewakiem, a jego brat Peter Hitchens jest takim oldschoolowym brytyjskim konserwatystą, czyli nie taczerystą.
Mhm. Nie, taczerystą. Nie.
To jest, można powiedzieć, drugie wcielenie Edmunda Burga poniekąd, ale Peter Hitchens kiedyś powiedział na zadane mu pytanie, dlaczego pan nie popiera libertarianizmu, dlaczego pan nie jest libertarianizm? Tak. Peter Hitchens tak zastanawia się i mówi, bo to jest głupia idea. Po prostu, it's a silly idea. I to było genialne moim zdaniem.
Tak, to też od razu uprzedzę, mm-hmm. że w tej chwili z kolegą Kamilem Klimczakiem, którego pozdrawiamy, i również jego lamę, która często się u niego w programach pojawia.
I je Olsztyn.
Tak, w styczniu się ukaże nasz wspólny wywiad Rzeka, poświęcony krytyce liberalizmu i libertarianizmu. Także libertarianie, drżyjcie, młot się na was zbliża.
Ale z drugiej strony... To jest trochę tak, jak Churchill kiedyś powiedział. Ja przeszedłem tą drogę też. Ja nawet pamiętam, jeden z obecnych wicemarszałków mi kiedyś w 2007 roku powiedział, że świeżo nawrócono libertarianinem. Nie będę wymieniał z nazwiska, o którego wicemarszałka Sejmu mi chodzi. Ale ja też kiedyś byłem świeżo nawróconym libertarianinem. Generalnie nie lubiłem związków zawodowych, socjalizmu. Niemalże modliłem się do niskich podatków, które miały być panaceum na wszystko. Potem człowiek dojrzewa, troszeczkę widzi, jak to życie wygląda. Ale faktem jest, że wracając do tego Churchilla, poniekąd kto nie był libertarianinem za młodu, nie będzie normalnie myślał, mając 40 lat, tak? Więc zastanawiam się, czy nie pozwolić tej młodzieży, że tak powiem, kucowatej błądzić, czy trzeba ich aż tak atakować?
To znaczy nie, ja nie atakuję kucowatej młodzieży. Po prostu to jest taki etap, który trzeba przejść. Ja powiem tak, jeśli każdy młody człowiek jest radykalny, ja też byłem. Teraz to jestem statecznym konserwatystą, ale byłem za młodu też radykałem. I to każdy musi przejść, bo to jest taki okres, kiedy młody człowiek emancypuje się od władzy rodziców. Ma takie przekonanie, że już jest najmądrzejszy, cały świat wie, jak ułożyć, już jestem dorosły i tak dalej. To jest normalny proces dojrzewania. I teraz taki młody musi być buntownikiem.
Jego życie ulega deregulacji.
Tak. I może zostać lewakiem, na przykład, albo zostać libertarianinem. Z dwojga złego już lepiej niech zostanie libertarianinem, no. Tak. To jest dziwaczna teoria ekonomiczna, nie mająca w ogóle bardziej filozofia ekonomii niż realna ekonomia. No ale chyba jednak jest zdrowsze niż bycie maoistą na przykład, prawda? Tak. Już nie wspominając o tym, że jakiś tam, nie wiem, asystentem lewicy czy partii Razem być i tak dalej. Więc to już lepszy ten. Więc ja tego nie zwalczam. Ja raczej apeluję, to będzie książka, której ci młodzi nie przeczytają, oni ją odrzucą. Zresztą, młodzi libertarianie nie kupują książek. To mi kolega wytłumaczył. Młodzi libertarianie czytają tylko to, co jest w necie za darmo.
Kiedyś czytali Najwyższy Czas tylko.
Ale nie czytają wszyscy. Ja miałem takiego kolegę, który mi kiedyś powiedział, że Najwyższy Czas to jest typowa gazeta socjaldemokratyczna. Tak, to był libertarianin właśnie, tak.
Burżuazyjne wypaczenie.
Tak. Także nie, spokojnie. Po prostu to jest taki etap, który człowiek musi przejść, potem musi dojrzeć. I w mojej krytyce libertarianizmu ja się zwracam do tych, którzy już dojrzewali lub dojrzeli do tego, czyli poszli do pracy, założyli rodzinę i zobaczyli, że to wcale nie jest fajnie. Taki świat, gdzie na przykład by nie było prawa pracy. Czyli na przykład, nie wiem, siedzę sobie w pracy, coś tam robię i nagle otwierają się drzwi, wchodzi szef i mówi tak, wie pan co? Ma pan nieładną buzię. Jest pan zwolniony, jutro pan nie przychodzi. I każdy libertarianin powie, tak, każdy pracodawca ma prawo, jest tam, prawda, firerem w swojej firmie,
prawda, święte prawo
własności i tak dalej, i tak dalej. I ci, co pracują w tej firmie, to nie mają żadnych praw. Ale jak się już ma lat 30 i się poszło do pracy i się dostało pierwsze wymówienie na przykład, no to wtedy to jednak, kurczę, to właściwie jest fajnie, że jest jakiś okres wypowiedzenia, że jeśli mnie zwolnią bez powodu, to mogę iść do sądu pracy. Ja powiem tak, ja generalnie na przykład uważam, że pracodawca, jak mu się pracownik nie podoba i nie jest w stanie z nim pracować, czy jest z niego niezadowolony, ma prawo go zwolnić. I co więcej, uważam, że ma prawo go zwolnić, nawet jeśli nie ma do tego podstawy prawie pracy, które w tej chwili istnieje. No bo jak się nie są w stanie dogadać, no to pracodawca z pracobiorcą, to któryś musi odejść. No przecież pracodawca nie odejdzie z własnej firmy, więc pracobiorca. Jedyne, co, czego się... Co, ale i tutaj jakby tutaj się z libertarianami zgadzam, ale potem dochodzimy do formy. To znaczy, to nie może być tak, że on wejdzie szef, powie pan się wynosi, bo mi się pan nie podoba. Okej, okay, zwalniam pana, 3 miesiące wypowiedzenia, prawda, ma pan sobie czas znaleźć inną pracę w tym czasie. No ja uważam, że to normalne. Mm-hmm. Bo to po prostu jest ucywilizowanie stosunków międzyludzkich. Ponieważ niektórzy ludzie są tacy, jacy są. I są tacy prezesi, którzy tam, nie wiem, pomiatają każdym swoim współpracownikiem. Ba, są tacy prezesi, nawet takiego kiedyś jednego widziałem, który permanentnie na oczach osób trzecich pomiatał, prawda, kobietą, z którą współpracuje. To tak ostentacyjnie, żeby pokazać, że rządzi. No i teraz jest pytanie, no przecież to jest zwykły cham. Nazwijmy to po imieniu. I ponieważ jest zwykłym chamem, to od tego jest prawo pracy, że jeżeli się tak traktuje, na przykład pracownika i się go, nie wiem, ten, że może, prawda, że może żądać jakiegoś, że tak powiem, traktowania. Nie zgadzamy się, okej, okay, 3-miesięczne wypowiedzenie, ma pan prawo nie chcieć mnie dalej patrzeć. Mało tego, jak nie ma pan ochoty na mnie tak bardzo patrzeć, może pan mi dać wypowiedzenie 3-miesięczne z nakazem nie stawiania się do pracy, czyli żeby nie wykonywać swoich obowiązków, przecież nie mogę na pana patrzeć. Tak, ale chodzi o to, żeby to nie było z dnia na dzień, więc to są po prostu rzeczy, które każdy, kto pójdzie do pracy, w pewnym momencie docenia. Ja zresztą też to wiem, na przykład w moim zawodzie, wykładowca akademickiego. Sytuacja, w której mógłbym być zwolniony w każdym momencie, jest dramatyczna. Libertarianin powie tak, no dobra, to jak pana zwolnią, to pan znajdujesz sobie nową uczelnię.
Albo więcej filmów na YouTubie.
Ale rzecz jest z tym, że nie znajdzie się pracy na nowej uczelni w trakcie semestru. Bo wszystkie zajęcia są obsadzone. Nie ma takiej możliwości. No chyba, że ktoś umrze na przykład.
To nie jest jak sezon transferowy w
lidze mistrzów. Tak, są po prostu sezony transferowe. Mm-hmm. I dlatego gdzieś tam w ustawie o szkolnictwie wyższym jest taki zapis, że nie może być pracownik zwolniony, no chyba że dyscyplinarnie, w trakcie roku akademickiego. Czyli jak się rok akademicki kończy formalnie 30 września, to tam trzeba dostać do wrzesień, sierpień, lipiec, do końca czerwca rozwiązanie umowy o pracę. I wtedy się ma 3 miesiące na to, żeby znaleźć inną uczelnię, wystartować w konkursie, prawda, i od 1 października pracę mieć. No to jest po prostu, ja to raczej traktuję jako pewne humanizację stosunków pracy. Jak ktoś nie rozumie sam, na czym polega bycie normalnym człowiekiem i zachowywanie się, no to prawo pracy mu to musi przypomnieć. A jak na przykład jeszcze, nie wiem, molestuje pracowników, mobbing stosuje i tak dalej, zastrasza i tak dalej, to ja w ogóle nie widzę, dlaczego pracownik nie ma prawa jako normalny obywatel na przykład pozwać swojego pracodawcy.
Dlaczego kolega Zomer jest libertarianinem?
Kolega Zomer, dlaczego jest libertarianinem? To trzeba by jego spytać. On w to wierzy wszystko. Mm.
True believer.
No naprawdę, on w to wszystko wierzy. No ostatnio przecież miałem z nim taką fajną dysputę, którą można obejrzeć u mnie na kanale. No to się dowiedziałem na przykład, jaka jest podstawa podatku pogłównego.
Czyli?
No bo Mojżesz w czasie peregrynacji 40-letniej Żydów, tych na literkę Z po pustyni Synaj, wprowadził pogłówne. Mm. A ja mu mówię, że no wprowadził pogłówne, przecież wtedy nie było żadnej administracji, ksiąg, niczego, więc można było tylko po prostu od każdego ściągnąć od łebka tyle samo. Po prostu nie było inaczej jak.
Czyli życzymy, żeby kolega Sommer przejrzał na oczy.
Nie. On już wyszedł z że tak powiem, z kucowatości.
Skądinąd bardzo sympatyczny.
Tak. Ja go bardzo lubię. Zresztą pisuję tam od lat do jego gazety. Nie dlatego, że to jest jakieś, nazwijmy w ten sposób, główne źródło mojego utrzymania, bo nie jest. Swoją drogą, Tomku, jakbyś tam chciał jakieś dać podwyżki wierszówek po tylu latach, to by się to nie obraziłbym się. Inni też piszący, ale w każdym razie to tam bardziej pisuję, bym powiedział, dla pewnych kontaktów środowiskowych, nawet jeśli w wielu miejscach się nie zgadzam.
Sami są tacy libertarianie, którzy będąc libertarianami są po prostu nie do zniesienia, ale w innych dziedzinach są naprawdę bardzo, że tak powiem, w porządku.
Tak, oni mają, to jest mój główny zarzut, tendencję do sekciarstwa.
Tak, ale na przykład kolega Zomer zrobił bardzo dobrą robotę z Jedwabnym chociażby.
No.
Kwestia Jedwabna, także... A Ronald Reagan był śmieszny na przykład, także wiele żartów.
Tak, tak, bo ja powiem tak, Tomek Zomer przy całym swoim libertarianizmie nie jest dogmatykiem. Znaczy jest dogmatykiem w kwestiach ekonomicznych, ale u niego jest bardzo silny komponent, nazwijmy to, narodowy. Sam w sobie zupełnie nie libertariański. No bo przecież libertarianie nie uznają istnienia narodów ani niczego, co jest ponad jednostkami.
No Margaret Thatcher powiedziała, że nie ma czegoś takiego jak społeczeństwo przecież.
No, zgadza się, tak. Także tutaj u niego jest inna sytuacja. On, że tak powiem, w tych kwestiach jest, by powiedział, narodowo myślący. W kwestiach, nazwijmy to, polityki zagranicznej. Ja się z nim często nie zgadzam, ale nie ma problemu, żebym publikował inne poglądy niż on ma.
Szanujemy.
Tak, także to szanujemy i tyle. Także to ja bym powiedział tak. Mało tego, no jak wiemy, kolega Zomer na przykład bardzo, że tak powiem, nie darzy sympatią środowisk erotycznie alternatywnych, nazwijmy to w ten sposób. Przecież to jest nielibertariańskie. Libertarianin, każdy by uznał, że przecież nie ma norm ponadjednostkowych, więc każdy może sobie robić co chce. On uważa, że są, więc jakby no to zupełnie nie libertariańskie. Ja uważam, że libertarianizmem konsekwentnym jest tak zwany, to się ładnie nazywa, tęczowy libertarianizm. Tak.
No bo jak zgodziłbym się.
Tak. To jest logiczne. On jest tu niekonsekwentny kompletnie, dlatego jestem w stanie z nim współpracować.
Tylko libertarianie amerykańscy chyba są najbardziej konsekwentnymi libertarianami, tak mi się wydaje. Bo profesor Patrick Deneen, skoro już mówiliśmy o liberalizmie, pewnie kojarzysz książkę Dlaczego liberalizm zawiódł? Potem napisał drugą książkę pod tytułem Zmiana reżimu w kierunku postliberalnego porządku. A tam napisał takie genialne zdanie, które moim zdaniem chwytuje esencję liberalizmu, że cały liberalizm zasadza się na tym, że tożsamości niewybieralne są nieprawdziwymi tożsamościami. Więc skoro ja nie wybrałem, że jestem mężczyzną albo kobietą, to ja mogę to zmienić.
Tak.
Ja nie muszę być Polakiem, bo ja nie wybierałem tej tożsamości. Ja mogę być internacjonalistą, globalistą, człowiekiem na rzecz, kropką, tak? Ale to tak uchwyciło esencję sprawy. Chciałbym się dowiedzieć... Czy zgadzasz się z profesorem Deneenem?
Tak, ja się zgadzam. Konsekwentny libertarianin jest po prostu anarchistą. Zresztą mało tego, libertarianie i anarchiści, jak wiadomo, mają nawet jednego wspólnego filozofa francuskiego pochodzenia, chociaż Amerykanina, Henry Davida Thoreau, który zarówno libertarianie się do niego przyznają, jak i anarchiści się przyznają. Ja powiem szczerze, jak coś tam lata temu go czytałem, to trudno mi było powiedzieć, czy to jest jeszcze libertarianin, czy anarchista. No moja generalnie teza to jest taka, że ponieważ ja się nie zgadzam z tradycyjnym takim podziałem prawica-lewica jako linię prostą. Uważam, że te linie się w pewnym momencie łączą. To jest bardziej takie okrąg i z jednej strony będziecie Państwo mieli to, co jest, nazwijmy, w prawej stronie libertarianizm, a z drugiej strony anarchizm. Skrajnie, że tak powiem, liberalny i już czysty anarchizm. Zresztą również faszyzm ma taki charakter łączący ideę prawicową, jednak no, ideę nacjonalizmu, silnego państwa i tak dalej, i socjalizm państwowy, czyli zupełnie coś lewicowego. Także to takie przejścia są możliwe.
Kiedyś byłeś prezesem klubu zachowawczo monarchistycznego. Czy jesteś nadal monarchistą?
Znaczy jeszcze jestem prezesem, ale już niedługo.
Czy to przez to, że ewolucja nastąpiła ideowa?
Odpowiem bardzo prosto. Okres idealizmu, takiego bym powiedział w moim życiu ideowego, się po prostu skończył. Wyrosłem z niego. I generalnie, kiedy patrzę na problemy takie, nazwijmy to, monarchistyczne, arystokratyczne, i kiedy pojawia się pytanie, czy to się da odtworzyć we współczesnym świecie, Jeżeli ku zachwycie wszystkich konserwatystów powiemy, że się da, no to się pojawia pytanie, no dobra, kto ma być monarchą i arystokracją?
Jak to? Grzegorz Braun, wiadomo.
No, ale problem polega na tym, że w rzeczywistości większe szanse na cesarzową Europy ma Ursula von der Leyen, na króla Polski, nie wiem, Donald Tusk i na arystokrację, to już mieliśmy od Kwaśniewskich, prawda, co tam pani Kwaśniewska uczyła bezę jeść łyżeczką, tak. No i to by się nagle okazało, że cała ta elitka polityczna europejska, elitka infantylno-agenturalna w Polsce by nagle stała się arystokracją. Innymi słowy, hasła porządku hierarchicznego po przełożeniu ich na współczesny świat będą oznaczały utrwalenie władzy tych, którzy w tym świecie rządzą, których ja zwalczam. Gdybyśmy szukali kandydatów na nową arystokrację, no to by się nagle okazało, że to są nasi posłowie. No bo sobie nie wyobrażamy, żeby na przykład w Polsce nie nastąpiła restauracja monarchii, nie wiem, z wazami czy z kimkolwiek innym, jakimiś tam dalekimi spadkobiercami. Zresztą według konstytucji 3 maja to byliby w tej chwili książęta niemieccy. Tak.
Ciekawa perspektywa.
Tak. A jeżeli uznajemy legalną w końcu konstytucję Królestwa Polskiego od 1815 roku, no to Romanowowie. Ojej, aż strach pomyśleć, co by się działo. Innymi słowy, zresztą ci Romanowowie to w tej chwili, co z tego co wiem, to są bankierzy, gdzieś tam mieszkający na zachodzie, czyli globaliści, mówiąc
prawdę. Rosyjscy Rothschildowie.
Tak, czyli innymi słowy, mielibyśmy do czynienia z utrwaleniem prawnym rządów elity politycznej, przeciwko której gwałtownie przeciwko jej władzy występuje. Czyli jakby no, sam bym utwierdził władzę ludzi, których zwalcza. Dlatego w tej chwili nie widzę po prostu, co z tymi postulatami można w praktyce zrobić. No nie widzę tego. Dlatego ja się to zawsze mówię, ostatnio od już tam lat, że bardziej zdecydowanie się określam, to wiem, w Polsce jest pejoratywne słowo, ale to jest błąd, bo to nie jest pejoratywne słowo, jako populizm. Populizm jest to przekonanie o tym, że normalni ludzie lepiej wiedzą, jakie wyznają wartości i czego by chcieli, niż oderwano od rzeczywistości klasa polityczna. To się kiedyś demokracją nazywało. U Arystotelesa na przykład, jak weźmiemy sobie, poszukamy definicji demokracji, to w Polityce Arystotelesa czytamy, że to jest taki rząd, w którym większość ma prawo odebrać władzę mniejszości. A teraz to jest populizm.
Czyli innymi słowy, zarówno demokracja w swoim klasycznym znaczeniu, jak i monarchia troszkę zostały przejęte przez wariatów, moim zdaniem. Bo ja odnoszę czasami wrażenie, że w niektórych naszych kręgach, licznych naszych znajomych, jest takie myślenie, że demokracja jest passé, a trzeba być monarchistą i to jest takie cool bycie monarchistą. Z tym, że to by oznaczało to, co powiedziałeś. Ja wiem, że to oznacza, ale chcę, żeby to było powiedziane publicznie. Zarówno demokracja, jak i monarchia to są po prostu środki.
Tak, to są tylko i wyłącznie
środki. Nie należy
środki.
Ani jednego, ani drugiego ubóstwiać. Co więcej, jeśli się dobrze orientuję w nauczaniu świętej matki Kościoła katolickiego, nigdy to nie było w ten sposób wykładane, że żeby być katolikiem trzeba z zasady być monarchistą.
Nie, Kościół uznaje przejęty jeszcze od Greków podział. Potem pojawia się świętego Tomasza z Akwinu, Bellarmina, Suareza, w nauczaniu Leona XIII, że istnieją trzy równoprawne ustroje polityczne. Czyli rządy jednego, zwanego z grecka monarchią, rządy mniejszości elity politycznej, czyli arystokracji, i też rządy większości, które kiedyś Arystoteles określał jako politeia, ale słowo się nie przyjęło i w nauce Kościoła również się pojawiła demokracja. Także są to trzy formy równie prawowite i ja bym powiedział tak, to są narzędzia, przez które się wyrażają pewne idee i interesy polityczne. I na przykład gdybym był na przykład, nie wiem, Brytyjczykiem, katolikiem brytyjskim, pierwszy mój postulat to jest republika. Dlaczego? Przecież jako katolik nie jestem w stanie zaakceptować tego, że głową kościoła jest król. Czy tam królowa.
A do niedawna królowa.
Tak, ale nie chodzi o, że królowa. No, to jest w ogóle jakiś nonsens. To jak to Joseph de Maistre napisał o anglikanizmie, są dwie możliwości. Albo ta religia jest fałszywa, albo Chrystus wcielił się tylko dla Anglików. No, ale jeszcze mają króla jako prawda, naczelnika kościoła. Zresztą w swoją drogę ja nie wiem, jakich w ogóle do Unii Europejskiej wpuścili z warunkiem unijnym rozdziału kościoła od państwa.
Też prawda.
Tak. Przecież to jest absolutne, absolutnie niezgodne z rozdziałem kościoła od państwa. Ale to nie tylko ten przypadek, przecież to również kościoło, chyba głową kościoła duńskiego, szwedzkiego są monarchowie. Także no to jest wszystko niezgodne ze standardami unijnymi. I ja bym powiedział tak, gdyby byli katolikami, Unia Europejska by się na to nie zgodziła.
A patrz, Rosji by nie przyjęli do Unii Europejskiej.
Nie. Rosji by nie przyjęli, monarchicznej Polski by nie przyjęli, gdyby król w Polsce był zwierzchnikiem kościoła, ale u protestantów może być.
Ciekawy przypadek. To kiedy możemy się spodziewać książki Adamie Narodowy Populizm?
Narodowy populizm, to w pewnym sensie jakby to, co chciałem tam wyrazić, to jest taka moja książka naukowa, ale za darmo można ją zdobyć w internecie, w PDF-ie. Proszę sobie wpisać Wielomski plus demokracja nieliberalna. Jest taka moja książeczka. I tam jest jakby ten podstawy teoretyczne, nie jakiś program dla Polski, ale podstawy teoretyczne właśnie tej demokracji nieliberalnej, zwanej populizmem przez niektórych, są przedstawione. Ja nie lubię słowa populizm, dlatego że ono w języku polskim ma bardzo pejoratywne znaczenie. Ono chyba pochodzi, ty już pewnie nie pamiętasz takiego programu, który leciał w Polsce w latach 90. Polskie Zoo.
Ja pamiętam, za chwilę nastąpi dalsza część programu.
No właśnie. Pamiętam, w Polskim Zoo tam występowała taka tam, już nie pamiętam jakie to było zwierzątko, Tadeusz Mazowiecki. I on wszystko, co mu się nie podobało, populizm i demagogia. I to populizm się skojarzyło z demagogią, czyli z nieodpowiedzialnymi hasłami. Jak wiemy, słowo populizm, na przykład za wielką wodą, zupełnie co innego oznacza. W Stanach Zjednoczonych populizm to jest po prostu pogląd, że elity nie mają prawa narzucać swoich poglądów normalnym Amerykanom.
I że demokracja jest konsensusem zwykłych Amerykanów, tak, a nie konsensusem elit.
Tak. To samo mamy w języku hiszpańskim. W całej Ameryce Środkowej i Południowej populizm jest niczym innym niż sprzeciwem, czy doktryną sprzeciwu przeciętnego jakiegoś tam, nie wiem, Brazylijczyka, Argentyńczyka, Wenezuelczyka i kogoś, przeciwko rządom elit politycznych, które są nastawione usługowo wobec Stanów Zjednoczonych. I właśnie w imię demokracji się to jest właśnie i suwerenności narodowej się to zwalcza. Na przykład w Polsce uchodzący za ruch populistyczny, tak nazywany ruch rządzący przez wiele lat Boliwią, nazywany populizmem. Co ciekawe, ich flagowe czasopismo teoretyczne ma bardzo charakterystyczny tytuł Soberania Nacional, czyli suwerenność narodowa.
Pięknie.
Tak.
Też może być tytułem twojej następnej książki.
Też może być, tak. Jak się spojrzy na to, co się w Europie pisze, kto jest populistą, to ja nawet wyczytałem, że brytyjscy konserwatyści są populistami, ponieważ byli przeciwko Unii Europejskiej i głosowali za wystąpieniem z Unii Europejskiej, więc są populistami. To jest stygmat. To jest słowo wyzwisko kojarzące się w Europie, ale tylko w Europie.
Prawda.
Tak. I tym się stygmatyzuje tych, którzy mają nieestablishmentowe poglądy. Także jak państwo uważacie nas za populistów lub nie uważacie, to możecie napisać, czy Michał Krupa i Adam Wielomski są, czy nie są populistami.
SMS o treści tak lub nie lub komentarz.
Tak, SMS tam 744 plus VAT na przykład. Tak.
Adamie, zmierzamy do najtrudniejszej części programu. Załóżmy teraz taki eksperyment, że oglądają nas sami wyborcy Prawa i Sprawiedliwości.
Nie, oni nas nie obejrzą.
Którzy strajkowali w 80 roku, którzy zawsze za punkt honoru sobie obierają na wszystkich spotkaniach, gdzie są przepychanki, że a ja strajkowałem w 82, a ty gówniarzu gdzie byłeś? Ja pałką dostałem po głowie i cały ich heroizm jest zbudowany na działalności antyperelowskiej. Jakbyś przemówił do nich, próbował przemówić tutaj przed kamerami, aby uzasadnić, dlaczego ty rozmawiałeś z tym zbrodniarzem Jaruzelskim parę lat wstecz.
Dlaczego rozmawiałem?
Wszyscy
jako konserwatysta, dla mnie, jako dla konserwatysty, generał Jaruzelski jest ostatnim polskim dyktatorem. On się tak co prawda bardzo wzdrygał na to słowo dyktator, to pamiętam, ale dla mnie to było na zasadzie, że no okej, jesteśmy, nie lubimy tej całej liberalnej demokracji, szukamy jej ostatniego wielkiego wroga, który ją w pewnym momencie przynajmniej na krótko pokonał. No, generał Jaruzelski, no. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. To jest raz. Po drugie, mnie wtedy w tym wywiadzie, bo ja odnoszę wrażenie, że ci, co najbardziej krzyczą, tego wywiadu nie czytali. Bo ja znam takich, którzy są bardzo nienawidzą Jaruzelskiego i którzy ten wywiad przeczytali. I ci, którzy przeczytali ten wywiad, na przykład jeden mój kolega, wojujący antykomunista, stwierdził, że to jest znakomity wywiad, bo generał się przez chwilę ośmiesza. Dlaczego? Ponieważ wszystko tłumaczył swoje wybory polityczne takim stwierdzeniem, że trzeba iść z głównym prądem. Z głównym nurtem, przepraszam, takie wyrażenie, co wskazywało, że jego działania są czysto oportunistyczne i no, mój kolega uznał, że to przecież sam się ośmieszał w tym wywiadzie, pokazując o tym, że nie miał żadnego backgroundu ideowego. Mnie interesował, powiem szczerze, że ten wywiad był zrobiony do numeru Profide Reget Lege.
Legendarny numer.
Tak, poświęconego między innymi właśnie problemowi przetrwania elit byłych tych społeczeństwa właśnie gdzieś tam sprzed demokracji, w społeczeństwie demokratycznym, komunizmie i tak dalej. Mnie interesowała w tym wywiadzie bardzo prosta rzecz. A mianowicie, jakim sposób się stało, że potomek polskiej szlachty został komunistą i wprowadził stan wojenny. Mnie to interesowało, fenomen przetrwania, no bo potomkowie ziemiaństwa, no nam się raczej kojarzą, tam nie wiem, w łagrach skończyłeś, tam generał też tam był. Nie wiem, zabrali im całe majątki, prawda, i tak dalej, i z elity społecznej zostali właściwie, można powiedzieć, zmarginalizowani w sam dół. A tutaj jeden z członków tej elity sobie nie tylko świetnie poradził, ale nawet został dyktatorem tego systemu. To mnie interesowało, ten fenomen. Znaczy po tej rozmowie odpowiedź była banalnie prosta. Zawsze należy i z głównym nurtem. Tak. Bardzo prosta odpowiedź. Zresztą powiem szczerze, że to również tłumaczy, dlaczego generał Jaruzelski się podał do dymisji z funkcji prezydenta. Po prostu zrozumiał, że jego formacja polityczna przegrała, no i że on jako prezydent nie pasuje do nowego układu sił i że trzeba
iść z głównym
nurtem, a ponieważ nie mógł się już do tego nurtu zapisać, po prostu trzeba ustąpić. Także był w tym konsekwentny i dlatego ja tego wywiadu absolutnie nie żałuję. Niestety drugi raz nie przeprowadzę, bo już nie żyję, drugiego. I też tak ciekawostka. Pamiętam, że ponieważ tam się ciągle toczyły sprawy sądowe przeciwko generałowi, to on jako warunek zrobienia tego wywiadu, jako warunek postawił to, że przed publikacją dostanie go do autoryzacji, bo powiedział, że jak nie dostanie i coś tam będzie, co jakaś, że tak powiem, źle spiszemy,
to
czy
będzie
coś.
Szczero.
Tak? Nie, to na przykład może się to pojawić jako dowód sądowy, potem przeciwko niemu, że to są jego słowa. No i pamiętam, no, jeśli chodzi o treść, to praktycznie nic nie poprawił. Poza jedną ciekawą rzeczą. A mianowicie w każde słowo biskup, bo tam sporo było o kościele, zamienił na dużą literę. W języku polskim, jak się pisze, nie wiem, biskup Iksiński, no to się pisze małą literą, a tam zawsze było dużo. Ja się tak spojrzałem na tą autoryzację i tak się mówię, przepraszam panie generale, dlaczego zawsze biskup, arcybiskup jest dużą literą? A on powiedział tak, wie pan co, to biskup to jest generał wrogiej armii. Wrogiej, ale jednak wyższy oficer.
Cholernie ciekawe, ci powiem. Bardzo pokazujące mimo wszystko trochę klasę człowieka, jakby nie było. Powiedz mi jeszcze taką rzecz odnośnie tego wywiadu. To, co mi wtedy, na mnie zrobiło ogromne wrażenie, jeszcze jako aktywnemu członkowi Politbiura Młodzieży Wszechpolskiej, przynajmniej w jednym z okręgów. Zaskoczony byłeś tym, jak powiedział ci, że nosił mieczyk w klapie?
Tak, bo nikt o tym nie wiedział.
No właśnie.
Potem nawet Peter Reina, który tam się zajmował tym, powiedział, że to jest coś, czego nie znał. I tego nikt nie wiedział. On nigdzie w żadnym wywiadzie, w żadnych swoich wspomnieniach, nigdzie tego nie napisał. Tam jeszcze poza Mieczykiem Chrobrego, to już było, że tak powiem, poza nagraniem, żegnając się, to tak generał zaczął tą swoją endecką młodość wspominać. Między innymi zaczął nam śpiewać jakąś piosenkę, którą śpiewano za jego czasów, po śmierci Józefa Piłsudskiego. I tam była taki fragment, ja go nie powtórzę. Tam był właśnie taki fragment, że tam przyjaciel tych na rzet umarł, czy coś tam takiego.
Że cieszy się tylko i wyłącznie wina. Mhm.
Tak. I kolega Jan Engelgard, który ze mną ten wywiad przeprowadza, który przez nas endekiem z krwi, kości, wychowany cały w tej tradycji, powiedział mi, jak wyszliśmy, że on nigdy takiej piosenki nie słyszał. Nie zna takich słów takiej piosenki mówić. Mówi, no szkoda, że nie mamy tego nagrane, bo bym dał jakiemuś tam jeszcze z tych, co się wychowali przed wojną, może ktoś by mi powiedział, kto to tą piosenkę napisał, jaki ma tytuł, bo w ogóle nigdy tego nie słyszałem. Także tam jeszcze było, jak mówię, drugi ciekawy wątek, właśnie ten endecki, i którego, że tak powiem, no niestety nie jesteśmy w stanie ustalić, co to za piosenka. Być może zresztą, że gdybyśmy mieli to nagrane, to być może to byłaby jedyna wersja tekstu tej piosenki, która się zachowała.
Ten, on śpiewa, czy podaje słowa tego utworu w jednym z wywiadów, bodajże z TVP Historia, z Walenciakiem chyba. To chyba, aha, jest dostępne na YouTubie, wystarczy wygooglować.
A, czyli można to gdzieś, tak?
Bo ja wiem, o co chodzi z tymi na rzet w tej piosence, także ja to słyszałem.
Gdzieś się zachowało, że tak powiem to.
Tak jest. Mhm. Jeszcze odnośnie endecji, zmierzając ku końcowi. I uważam, że to jest fascynujące, że z endecji mógł wyjść zarówno Jaruzelski, jak i ojciec Krąpiec. Czy to nie świadczy jakby w jakiejś mierze o tym, jak takim, można powiedzieć, esencjonalno-polskim obozem była i jest endecja. A ja jako stary, zakuty endek też będę bronił tej tezy.
Endecja była bardziej obozem ideowo-politycznym niż zawsze jedną partią. Zresztą przed wojną już mieliśmy ruch młodoendecki, staroendecki. Ten młodoendecki się rozpadł na dwa ONR-y wzajemnie się zwalczające i tak dalej. No na przykład Jędrzej Giertych dlatego pisał właśnie o tym obozie narodowym, jako takie szerokie pojęcie. To jako pewnej szkoły myślenia, patrzenia na politykę i tak dalej. Ale to ja powiem tak, środowisko korwinistyczne ma to samo. Też tam stąd wychodziły różne osoby, jak się patrzy, gdzie tam różni korwiniści są. Co ciekawe, sporo ich całkiem, chociaż tam korwiniści specjalnie nie przyznają, jest ich w koalicji obywatelskiej. Z tego co pamiętam, chyba członkiem UPR-u czy którejś tam formacji był chyba Sławomir Nitras na przykład.
Julia Pitera chyba też.
Julia Pitera była, tak. Także tam jest też sporo. Oni z kolei są, myślą liberalnie. Jest jakby szkoła myślenia liberalnego. Oczywiście libertarianie, radykalni, wszyscy się do nich nie przyznają, uważają ich za zdrajców. I w ogóle jak mówię, że nie wiem, Tusk, Macron, inni politycy to są liberałowie, to się strasznie obruszają. To Stanisław Michalkiewicz nawet bodajże podobno ze mną polemizując, ja nie słuchałem tego, podobno powiedział, że komuniści ukradli nazwy liberalizm. Nieprawda. Oni nie ukradli. Po prostu są różne odłamy liberalizmu. Polska jest takim dziwnym krajem na świecie, gdzie libertarianie liczą się na scenie politycznej, bo właściwie nigdzie się nie liczą na scenie politycznej. Dlatego im się
Argentyną.
No poza Argentyną, tak. Ale czy to jest libertarianin?
Subsydiowany ostatnio.
No poza tym, no słynnego ostatnio prawa, które zaproponował 9 lat za mowę nienawiści w postaci antysemityzmu. To jest mało libertariańskie. 9 lat. To przecież Jaszczur z Ludwiczkiem to by...
Mógłby biblijną siódemkę wziąć, to by było chociażby.
No, na przykład, prawda? Także to nazywam jego wersję libertarianizmu judeolibertarianizmem, tak? Ale nie, no zresztą on chyba z tego, co się orientuje, przeszedł w ogóle do Chabadu formalnie.
On tyle tych, że tak powiem, mycek miał na sobie, że już ciężko powiedzieć.
Ale nie, on chyba formalnie przyszedł do Chabadu. Dlatego, że pamiętajmy, że Chabad jest jedyną grupą w środowisku religijnych tych na rzet, gdzie do tych Narzet może stać się osoba, która nie jest z pochodzenia Narzet. Hmm. Tak, dlatego że Chabad twierdzi...
Wszystko przed nami.
Chabad twierdzi, że aby Mesjasz mógł przyjść na ziemię ponownie, wszystkie dusze tych na literkę Rzet muszą być wcielone, bo oni w reinkarnacji. Hmm. Tak, i ponieważ był taki jeden wujek Adi, jak ja go nazywam ze względu na algorytmy YouTube'a, który w czasie II wojny światowej mocno zmniejszył liczbę ciał należących do tych Narzet, więc trzeba było, że tak powiem, znaleźć rozwiązanie, że te dusze mogą się reinkarnować również w ciała nie tych Narzet. Jeżeli ktoś odczuje, poczuje w sobie, że jest Narzet, no to wtedy może przystąpić do Chabadu i jest traktowany jako Narzet. Mm-hmm. Także to zdaje się z przypadek Javiera Milei, jeśli dobrze rozumiem.
Adam, moglibyśmy o tych Narzet nie tylko jeszcze długo porozmawiać, ale czas nagli. Ale zadam jeszcze jedno pytanie na koniec.
To jest takie to pytanie rozkładające, po którym będę na łopatkach.
Skoro już masz doświadczenie już w tej materii, to rozumiem, że Terminatora 7 obejrzymy w Rosji razem.
A jest już 7?
Cały czas trwają rozmowy.
Ale znaczy, z kogo...
Znaczy, jeszcze nie wypuścili, ale James Cameron ciągle rozważa.
Znaczy, jest problem, bo ja mam, przyznam szczerze...
Nie masz paszportu?
Nie, paszport mam. Problem jest inny. Wstyd się przyznać. Ja jestem ruskim onucem, który nie zna rosyjskiego.
Witam w klubie.
A, czyli to normalny onuc. Tak, okej.
Okay. Ale myślę, że...
Znaczy, to jest problem dla tych oficerów prowadzących, bo nie mogą się z nami porozumieć. Tak.
Czyli generalnie rzecz ujmując, Terminator 7 w Rosji.
No, Terminator 7 w Rosji, okej.
Okay. Idealnie. Dzięki. A wam, kochani, dziękujemy również za bycie z nami i liczymy na obecność podczas kolejnego politycznego chillu. Pan profesor jeszcze chciałby coś...
Tak, tutaj mianowicie szefowa kanału poprosiła, żeby pokazać jej super książkę, super, bo czytałem, więc super. Ziemia nieobiecana, z takim podtytułem, który ze względu na algorytmy, bo tam się tak na literkę Z pojawia, aluzję do nich, więc nie powiemy jakim, ale to znaczy, że książka jest ciekawa. I druga książeczka Glena Dizena, Nowy porządek światowy po wojnie ukraińskiej. No to tak onucowy lektura.
Tak, to tak, można tak powiedzieć, że Dizen to jest taki norweski wieloński. Także...
A, okej, okay. No to fajny gościu. Tak.
Zdecydowanie.
Tak. Także też polecamy serdecznie. Dziękujemy serdecznie.
Dzięki, że byliście z nami.